Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd liczy na zmianę podejścia strony izraelskiej. Tak wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podsumował poniedziałkowe rozmowy z chargé d'affaires ambasady Izraela. Dyplomaci spotkali się rano w resorcie. Jak przekazał wiceminister Jabłoński, ze strony izraelskiej nie padły żadne nowe informacje. Dodał, że szefowa placówki odwoływała się do wcześniejszych oświadczeń MSZ-u i ambasady Izraela. Relacje polsko-izraelskie stały się napięte po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Izrael nazwał to prawo niemoralnym, które uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub rekompensaty. Obarczył też władze w Warszawie winą za pogorszenie stosunków między państwami. Na konferencji wiceszef MSZ Paweł Jabłoński przekazał, że takie oskarżenia nie powinny mieć miejsca. Zaznaczył, że Polska ma prawo uchwalać swoje ustawy.
Liczymy na to, że strona izraelska zmieni swoje podejście, ponieważ uważamy, że o sprawach trudnych, o sprawach, które są między państwami sporne, można rozmawiać w sposób oparty na wzajemnym szacunku. Ostatnie wypowiedzi nacechowane często nieznajomością faktów, oderwaniem od rzeczywistej treści ustawy, która została uchwalona przez Sejm, świadczą o tym, że czasami takiego szacunku brakuje. Wskazałem, że to jest podejście, które oceniamy jako niewłaściwe i że liczymy na to, że to podejście się zmieni. Jesteśmy gotowi do tego, żeby z każdym z naszych partnerów rozmawiać, także o sprawach trudnych, ale trzeba również ten szacunek zachowywać, ponieważ każde suwerenne państwo uchwala prawo zgodnie ze swoją konstytucją. Robi to Polska, robi to Izrael, robi to każdy inny kraj. To zostało dzisiaj przekazane i liczymy na to, że ten przekaz trafi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela.
Jak dodał, zarzuty Izraela świadczą o nieznajomości uchwalonej ustawy, dlatego szefowej izraelskiej placówki została przekazana jej treść z uzasadnieniem oraz przetłumaczony na język angielski fragment wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy tych przepisów. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński podkreślił, że politycy izraelscy odwołują się do kwestii Holokaustu, których w tej ustawie nie ma. Do przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie trafiły podpisy w obronie kopalni w Turowie. 10 tysięcy kart podpisanych przez całe rodziny złożyli europoseł PiSu Anna Zalewska oraz burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz. Politycy podkreślali, że ta kolejna akcja w obronie m.in. miejsc pracy jest równocześnie apelem o wrażliwość społeczną i sprawiedliwą transformację energetyczną. Nie ma zgody na dziką transformację, a przy wdrażaniu Zielonego Ładu trzeba myśleć o ludziach, podkreśliła podczas konferencji europoseł Anna Zalewska.
Emocje wokół Turowa są już na poziomie międzynarodowym, ale przede wszystkim emocje są w samej Bogatyni, w okolicach Bogatyni, wśród pracowników. Dlatego między innymi to oni, ich dzieci, zaproponowali pani komisarz von der Leyen oto takie widokówki. Są prawdziwe i autentyczne, dlatego że z tyłu są ręcznie napisane pozdrowienia pani komisarz von der Leyen, czy też rysunki. Udało się, proszę państwa, zebrać już 10 tysięcy takich widokówek, takich próśb o to, żeby pani komisarz von der Leyen, myśląc o Zielonym Ładzie razem z Francem Timmermansem, pamiętali, że jest prawdziwe życie i że trzeba dokonywać sprawiedliwej transformacji.
Europoseł zapowiedziała, że będą kolejne akcje, które na przykładzie kopalni Turów pokażą Europie, jak przeprowadzać sprawiedliwą transformację energetyczną. Mowa m.in. o inwestowaniu i wspieraniu branż. Polityk poinformowała, że we wtorek odbędzie się kolejna tura rozmów przedstawicieli Polski i Czech w sprawie Turowa. Rozmowy mają na celu zażegnanie sporu i wycofanie czeskiej skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polski rząd stoi na stanowisku, że kopalnia nie może zostać zamknięta. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że powstanie zespół, który przygotuje fundamentalną reformę podstawowej opieki zdrowotnej. Jednocześnie dodał, że udało się przedłużyć umowy z lekarzami rodzinnymi na najbliższe 18 miesięcy. Porozumienie poprzedziła dyskusja. Szef resortu zwrócił uwagę, że podczas tej rozmowy najważniejsze znaczenie miała reforma POZ-u, a nie wątek finansowy. Adam Niedzielski powiedział, że pierwsze spotkanie zespołu, który zajmie się zmianami w POZ, odbędzie się w przyszłym tygodniu. Minister zdrowia mówił o wytycznych, jakimi ma się kierować zespół przy wypracowaniu nowych rozwiązań. Pierwsza ma dotyczyć kwestii płatności. I tu stawka kapitacyjna ma być zmniejszona w strukturze finansowania POZ-u.
Chcemy, żeby więcej było elementów związanych z tak zwanym fee-for-service, a mniej elementów takiego ryczałtowego płacenia, bo niestety w naszym przekonaniu one przyczyniły się między innymi do tych niepożądanych sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia, czyli chociażby nadużywania teleporad. Usługi poszczególne działania muszą być wycenione, muszą być rozliczane, nie na zasadach ryczałtowych.
Kierownictwo resortu chce także zwiększenia badań i poszerzenia diagnostyki na poziomie POZ. Ma to związek z sygnałami, jakie płyną ze strony pacjentów. Rząd chce także wprowadzić system premiowania. Byłoby to uzależnione od przekroczenia określonych wskaźników, na przykład wyszczepienia pacjentów. W poniedziałek obchodziliśmy 65. rocznicę Czerwca 56. Uroczystości upamiętniające zryw robotników w PRL-u odbyły się w Poznaniu. Zwieńczeniem obchodów były wieczorne uroczystości pod poznańskimi krzyżami z udziałem m.in. przedstawicieli władz. Premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników obchodów napisał, że w 1956 roku poznaniacy pokazali, co znaczy być wewnętrznie wolnym. List szefa rządu podczas poniedziałkowych uroczystości odczytała minister rodziny Marlena Maląg.
Udowodnili, jak wielka jest siła narodowej jedności. Podniesiona przeciw władzy ludowej ręka, która według butnych pogróżek miała zostać odrąbana, zaciśnęła się w pięść. Powstanie poznańskiego Czerwca przyniosło kolejne fale strajków i społecznych wystąpień, by eskalować w sierpniu 1980 roku 10-milionowym ruchem Solidarność, który na zawsze zmienił oblicze naszej ojczyzny.
28 czerwca 1956 roku poznańscy robotnicy podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną. Zryw został krwawo stłumiony przez milicję i wojsko. W trakcie poznańskiego czerwca życie straciło 58 osób, w tym 50 osób cywilnych. Co najmniej 244 cywilów zostało rannych, zatrzymanych i aresztowanych było około 850 osób. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości 75. rocznicy śmierci majora Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik. Podczas obchodów prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem tego żołnierza AK WiN, jednego z dowódców podziemia niepodległościowego. Uczestniczył też w zasadzeniu dębu pamięci przy budynku OSP w Zalesiu. W przemówieniu podczas spotkania z mieszkańcami prezydent Andrzej Duda wskazał, że postać i dokonania majora Bernaciaka to dla nich powód do dumy.
Cześć i chwała bohaterom! Mówimy zawsze w takich sytuacjach, tak, cześć i chwała bohaterom, tym poległym, tym wciąż żyjącym, wszystkim im wieczny hołd i pamięć, ale przede wszystkim pamięć ta musi też polegać na rozumieniu obowiązku, naszego wspólnego obowiązku wobec nich, nie tylko pamięci, ale także i budowania. Wierzę w to głęboko, że zbudujemy taką Rzeczpospolitą, o jakiej marzyli.
Prezydent Andrzej Duda dziękował też za podtrzymywanie pamięci o polskich bohaterach i przekazywanie wiedzy o nich młodym ludziom. Oni muszą wiedzieć, że byli tacy, którzy ginęli za to, żeby Polska mogła być wolna i że tym bardziej warto dla niej pracować, uczyć się doskonalić, a później warto jej służyć, podkreślał Andrzej Duda. Marian Bernaciak, pseudonim Orlik, zginął 24 czerwca 1946 roku we wsi Piotrówek, kiedy został zaatakowany przez oddziały LWP i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według raportu ówczesnych władz Bernaciak został zastrzelony. Ciało Bernaciaka ukryto na cmentarzu Brudnowskim. Do dziś nie zostało odnalezione. Ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej przyjęli wspólne stanowisko, w którym opowiadają się za rozszerzeniem Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. W Rogalinie w województwie wielkopolskim odbyło się w poniedziałek spotkanie szefów dyplomacji Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. W wydarzeniu uczestniczyli też m.in. minister spraw zagranicznych Chorwacji oraz przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw dialogu między Belgradem a Prisztiną. W trakcie rozmów poruszono kwestię możliwego rozszerzenia wspólnoty o kraje Bałkanów Zachodnich. O członkostwo w Unii starają się m.in. Albania, Czarnogóra oraz Serbia. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podkreślił, że Grupa Wyszehradzka opowiada się za przyłączeniem tych krajów do wspólnoty. Szef polskiej dyplomacji zwrócił też uwagę, że do tej pory Bruksela nie podjęła stanowczych działań w tej sprawie.
Ten proces akcesyjny trwa niezwykle długo i to prowadzi do sytuacji, w której obawiamy się strony trzecie, którym nie zależy na rychłej przynależności państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej, mogą realizować swoją agendę. A ta agenda nie ma nic wspólnego ze społeczną harmonią, polityczną stabilnością, których te państwa oczekują, chcąc przystąpić do Unii Europejskiej.
Format spotkań Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich został zainicjowany przez Polskę w 2012 roku. Od tego czasu odbywają się one cyklicznie na zaproszenie jednego z państw V4, sprawującego rotacyjne przewodnictwo w grupie. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.